Dzień dobry, witamy serdecznie. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Bilet do kina.
Iga Wójtowicz-Karabela.
I Grzegorz Chylu-Chyliński. Chylu to ksywka, tak mówią, jakby ktoś pytał, tak mówią na mnie w radiu przyjaciele. Wy też oczywiście po drugiej stronie możecie. Zapraszamy do kina, zapraszamy na platformy. Zaczniemy od filmu Tony.
I to jest... Wspaniały był ten film.
Dobra, jest. Ale pod warunkiem, że idziesz na ten film i nie wiesz, kim był bohater.
Dlaczego? Ja wiem, kim był bohater i mi się to świetnie oglądało.
Tak, tylko że niektórzy, tak słyszałem, idą na ten film i czekają, że to będzie coś jak Michael Jackson. Nie?
Że opowieść o całym jego życiu.
Tak, że albo przynajmniej o początku jego życia i zrozumiesz, kim i dlaczego stał się taką osobą. Dlaczego nie był Tony, tylko Antony. Mhm. Bo powiedzmy, kim był.
No tak, Anthony Bourdain, czyli jeden z najsłynniejszych kucharzy światowych.
Tak jest, kontrowersyjny.
Szefów kuchni, kontrowersyjny, z bardzo bogatą, bujną historią. Niestety już go z nami nie ma.
Tak jest. I jeżeli ktoś nie zna człowieka, nie wie, kim był, to na tym filmie będzie bawił się świetnie, bo to jest po prostu dobre kino. To jest kino o młodym chłopaku, który w latach 70. stara się jakoś odnaleźć w tym świecie i sobie życie poukładać. Mhm. Jest jego mentor kulinarny.
No ale dlaczego mówisz, że ktoś, kto go nie zna? Ja
bo podobno,
znam go.
Tak, ale podobno to jest tylko po części... Ta historia po części opiera się na tym, co działo się naprawdę w jego życiu. Mhm. Bardziej jest tam więcej fikcji.
Okej, ale to jest problem, który jest zawsze i tak, ja nie traktowałabym tego filmu jako filmu biograficznego, chociażby dlatego, że on pokazuje tylko fragment jego życia, bardzo taki wczesny, ten okres wkraczania w ogóle w świat kuchni. Ja myślę, że to jest cały czas taka dyskusja o tej prawdzie ekranu, a prawdzie historycznej, faktycznej. Ja bym to zostawiła. To znaczy, to jest naprawdę świetne kino. Wspaniale się ten film ogląda. Wspaniale się można na nim bawić. Bardzo dużo dobrego humoru, bardzo dużo gotowania. Nie idźcie głodni, ja to zrobiłam.
Antonio Banderas. On jest jak skrzypce.
Tak, on jest jak skrzypce. Ale nie tylko Antonio Banderas, bo tam jest w ogóle fantastyczna obsada. Leo Udall też się pojawia, też świetna, świetna rola.
Emilia Jones, moim zdaniem, trochę w tym filmie niewykorzystana. W sensie jej potencjał troszeczkę jest. Można było bardziej.
Może można było bardziej, ale to też nie jest historia o niej.
No nie.
To jest historia o tym młodym chłopaku, który gdzieś szuka pomysłu na siebie, który wychodzi z domu, który jest dla niego domem trudnym. Tam jest taka scena poruszająca, kiedy on do tego domu dzwoni po długim braku kontaktu i rzuca tą słuchawką. Ja mu się wcale nie dziwię. To jest historia też odkrywania takiego swojego przeznaczenia, swoich talentów. Tam naprawdę dużo się dzieje, ale jest bardzo dużo humoru, bardzo dużo takiego budowania relacji z innymi, szukania swojego miejsca na świecie. Naprawdę fantastyczne kino.
Polecamy, żeby na film Tony się wybrać.
Ale na jedzeni.
Na jedzeni i z chusteczkami na kolejny film polecamy, żeby pójść.
Oj tak, to koniecznie.
Dzień Dziecka. Ten film jest bardzo promowany w Telewizji Polskiej i można zobaczyć dużo reklam.
Tak, Telewizja Polska jest producentem filmu w ogóle.
Tak, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Postać księdza Jana Kaczkowskiego zna chyba każdy.
Myślę,
a jeżeli
że tak.
Ktoś nie zna, no to wstydźcie się.
To warto się zapoznać zdecydowanie.
Tak,
niezwykły człowiek.
Bo to był ksiądz z powołaniem. Ksiądz, który miał bujną przeszłość i to nie był człowiek święty, który od samego urodzenia aż po koniec swojego życia był wzorem cnót moralnych.
To
zresztą
prawda.
To jest w tym filmie dokumentalnym i to jest film, który no, my wiemy, jak się skończy, tak? Bo znamy historię księdza Jana. Mieliśmy też wcześniej film Johnny.
Też świetny, pokazujący jego historię. Tak.
Tylko tutaj otrzymujemy zdjęcia dokumentalne z życia księdza Jana, które pokazują jego zmagania się z chorobą, jego też kulisy, jak został kapłanem, jak wyglądało jego dzieciństwo,
tak,
relacje z ojcem.
Poznajemy w zasadzie całą jego historię od początku,
tak.
Od tego dzieciństwa. Bardzo poruszająca ta relacja z ojcem, który pomimo tego, że był niewierzący, to jednak cały czas był dla niego wzorem do naśladowania, był jakimś takim autorytetem w jego życiu. ale też właśnie taka walka o to swoje życie, to znaczy to, że on wyszedł z tego domu, a poszedł w kierunku kościoła, wiedział, że to jest jego droga i konsekwentnie nią podążał, pomimo tego, że nie była to droga łatwa, bo też kapłani, których spotykał na swojej drodze, to nie zawsze byli ludzie, którzy mieli dobre cechy.
Ale jeżeli ktoś pamięta wywiady księdza Jana, czy czytał to wszystko w literaturze, to on często takie
On często o kościele się wypowiadał dosyć w takich gorzkich słowach.
Mówił, tak, że troszeczkę antyklerykalny. Sam
no
tak, tak mówił
to w
sobie.
Filmie się pojawia, tak, że jest antyklerykałem. Tak, dokładnie tak jest. No taka postać, myślę, kontrowersyjna, ale też taka postać, która pokazuje, że...
Jakim człowiekiem powinien być duszpasterz?
Tak, ale też...
Nawet nie ksiądz?
Tylko duszpasterz, tak. To jest też taki człowiek, który pokazuje, że czasami ta droga... nie każdy jest wierzący, tak? Ale, no tak, ale ta droga gdzieś tam bywa różna i że można wierzyć na różne sposoby, wyznając jedną religię, tak naprawdę. Więc też z tej perspektywy ciekawy film. No ale przede wszystkim film o niezwykle odważnym człowieku, o człowieku, który zmagał się z tą chorobą, a przy tym też nie odpuszczał pomagania innym. Bo to był, jego powołaniem było towarzyszenie ludziom w odchodzeniu. Mhm. Bardzo trudna rola i tyle, ile ciepła w nim było, tyle, ile miłości w nim było, no to jest bardzo poruszające.
Ciepła, empatii, miłości... I naprawdę zapas chusteczek, jak na Dzień Dziecka się wybierzecie. Dlaczego Dzień Dziecka? To też jest w filmie pokazane.
To też się można dowiedzieć z filmu,
Więc zachęcamy i zapraszamy, żeby z nami zostać, bo Polak robi furorę na świecie. Będzie Marcin Dorociński. Ale wrócimy sobie trochę... To były lata 90., kiedy totalna magia się pojawiała. 98., 7. Sprawdzimy. Za chwilę wracamy.
Wcześniej? Nie wiem. Zobaczymy.
Wracamy i od razu jest rok 1998. Nie wiem, co się dzieje wtedy w Radiu Lublin. Przyznam się szczerze.
Ja też nie wiem.
Ale teraz jest bilet do kina i film Totalna magia. Musieliśmy sobie ten tytuł odświeżyć, bo dostajemy teraz drugą część.
Tak, wychodzi druga część tego tytułu. Ja nie widziałam tego pierwszego, to znaczy dla mnie rzeczywiście to pojawienie się drugiej części było takim impulsem, żeby sięgnąć do tej pierwszej wersji z lat 90., rok 98, tak jak powiedziałeś. I zastanawiam się trochę, dlaczego ta druga część wychodzi. To znaczy, czy to był na tyle kultowy film? Nie wiem, ty go pamiętasz z tamtego czasu?
Kompletnie nie pamiętam. Musiałabyś zapytać moich koleżanek, które wtedy chodziły do podstawówki.
No właśnie, to raczej takie dziewczyńskie kino.
Ja raczej byłem w tym, wiesz, gdzie się można było zobaczyć pościgi, helikoptery i twardzieli. Też obejrzałem sobie i ja jestem ciekaw, jak bardzo nie zmieniły się aktorki.
Zwłaszcza jedną masz na myśli.
Nie, obie są takie, wiesz. No bo z jednej strony mamy Sandrę Bullock.
Tak.
A z drugiej strony...
Mamy Nicole Kidman.
I wiemy, jak Nicole Kidman wygląda.
No wiemy, jak wygląda, to już nawet
dla niej
nie
czas
da
się
oszukać. Tak.
Tam widać, że dieta, trenerzy personalni, zabiegi medycyny estetycznej po prostu działają. Albo ma dobre geny, nie wiem.
Tak, znaczy, na pewno ma dobre geny, ale czy aż tak dobre, to
mówi
już...
się, że nie ma brzydkich ludzi, są tylko biedni.
To już w domyśle wszystko zostawimy, no ale możemy odłożyć ten temat chirurgii plastycznej i przejść do samego filmu.
To są dwie siostry, które...
Są czarownicami.
Czarodziejkami.
No...
Nie z Księżyca, ale takimi z domu. Jak oglądałem ten, jak sobie przypominałem ten tytuł, bo szczerze nie oglądałem go, jak miał premierę w latach 90., po prostu to nie była moja tematyka. I teraz widzę, że też nie jest moja tematyka. Gdyby tam było więcej magii?
No właśnie, dla mnie to był trochę taki film, który się bardzo długo rozkręcał i jak już się rozkręcił, ja czekałam na jakieś takie wow, a tego wow nie było
ja
za bardzo.
Ja tamtych czasów bardziej pamiętam Sabrinę, nastoletnią czarownicę. To też jakieś takie lata 90. Był taki serial.
Tak, był taki serial. Tutaj ta magia jest. No tutaj przede wszystkim są ród kobiet. Same kobiety mamy tutaj, a to dlatego, że pierwsza z tych czarownic...
To już sabat się nazywa.
To już sabat się nazywa. Rzuciła taką klątwę, że jeżeli jakiś mężczyzna pokocha kobietę z tej rodziny, no to niestety zginie. I ta klątwa obowiązuje, przechodzi z pokolenia na pokolenie, więc te kobiety owszem mają córki, ale nigdy ten mężczyzna wielu lat przy ich boku nie spędza.
Trochę jak modliszki.
Trochę jak modliszki, no ale nie, no bo to jest nieintencjonalne, one nie chcą. Tutaj właśnie Sandra Bullock...
Modliszki też nie chcą, też odruchowo robią podobno.
Wciela się w bohaterkę, która chce zwalczyć tę klątwę, no bo ma wspaniałego męża, z którym jest bardzo szczęśliwa, on niestety ginie, no i ona liczy na to, że może da się jakoś ten los odwrócić. Mhm. A jej siostra, odgrywana przez Nicole Kidman, to jest zupełnie inna postać. To jest dziewczyna, która korzysta z życia, która się jakoś niespecjalnie tą klątwą przejmuje. Ma partnera, kochanka w zasadzie, z którym spędza długie imprezy. Jest, no takie ma po prostu życie, tryb imprezowy. Zupełnie co innego niż jej siostra, która jest przykładną mamą i żoną.
Czytałem komentarze pod filmem w internecie. Przy jednym się zatrzymałem. Mhm. Super do obierania ziemniaków.
No i ja się z tym zgodzę. To znaczy, to jest taki film, który nie wymaga od ciebie stuprocentowej uwagi, który może sobie śmiało gdzieś tam lecieć w tyle. Ta treść nie jest też na tyle zniuansowana, żebyś musiał po prostu siedzieć i cały czas patrzeć i słuchać tego, co się dzieje. Można sobie właśnie śmiało jakieś tam prasowanie po drodze,
no
czy
i teraz, teraz pytanie, po co druga część, ale jak obejrzymy drugą część, to powiemy
to
po
być
co.
Może odpowiemy na to pytanie, bo na razie ja też tego nie wiem. Myślę, że teraz w ogóle żyjemy w takich czasach, kiedy dużo tych drugich części się pojawia. Mhm. Filmów, czy one są potrzebne, czy nie, to jest inna historia. No, bo chociażby przykład Nigdy w życiu. Nie chcemy się dokładać chyba do tej afery, która trwa w internecie i już każdy wyraził swoją opinię na ten temat, ale...
No teraz strach nazwać dziecko Tosia, bo...
Myślisz?
Zaraz wyskoczy aktorka. Nie możesz tak nazwać dziecka. Jest. Nieważne.
No, to jest długa historia, bardzo zawiła. My poczekamy po prostu do premiery i zobaczymy, jak wypadnie sam film z tą nową obsadą, ale przejdźmy do kolejnego tytułu teraz.
No i zatrzymajmy się przy tytule. Historia polskiego kina zna przypadki absurdalnego tłumaczenia filmów, tak?
Tytułów, tak.
Szklana pułapka, wirujący seks. Co my tam jeszcze mieliśmy? Kevin sam w domu. No tutaj akurat...
Nie, to akurat jest słowo w słowo przetłumaczone.
Nie, Home Alone.
No prawie.
Tam nie ma, że Kevin może. Mamy katastrofa w duecie. I jak po tytule byście sobie tak zerknęli, to nie wiem, co film romantyczny, nie wiem, nieudany występ w Tańcu z gwiazdami, nie wiem. Mayday. To jest tytuł oryginalny.
To jest tytuł oryginalny, tak.
Można było zostawić Mayday. Wszyscy w Polsce wiemy, co znaczy Mayday.
Tak, wiemy, ale no dobrze, no tytułem skupmy się na czym innym, czyli na obsadzie.
Tak, bo w tym filmie pierwszym złolem, czyli postacią, czarnym charakterem jest Marcin Dorociński. I Marcin Dorociński w napisach końcowych jest trzeci.
Trzeci, tak, jest trzeci po Ryanie Reynoldsie i Kennecie Branachu, więc naprawdę... No, mamy swojego Polaka w Hollywood. Marcin Dorociński już od lat się gdzieś tam pojawiał, ale jako, to jest pierwsza rola tak duża.
Co on zagrał? Kilka minut jako kapitan okrętu?
No, ale wiesz, lepiej grać kilka minut kapitana okrętu w Hollywood niż główne role cały czas
Ciacho,
u nas.
Masz rację.
To znaczy, jego kariera się wspaniale rozwija i to jest aktor, który pokazuje, że nie trzeba być albo tu, tylko to jest aktor, który potrafi pogodzić lalkę, która za chwilę wchodzi do kin, z właśnie rolami w Hollywood i w dużych produkcjach.
O czym jest film? Ryan Reynolds jako amerykański pilot, tu jest mnóstwo nawiązań i takiej szydery z filmu Top Gun.
Bardzo dużo, tak, naprawdę.
On rozbija się nad terytorium wroga. Ogólnie to jest czas zimnej wojny. Rosjanin, który jest fanem Ameryki, mu pomaga, a
psychofanem,
a jego przeciwnikiem jest właśnie Marcin Dorociński, który jest agentem rosyjskim i stara się po prostu naszego bohatera złapać. Ryan Reynolds, jak wszedł w postać Deadpoola, to z tej postaci wyjść nie może. Mm-hmm. I mam takie wrażenie, że oglądam każdy kolejny film z nim i widzę Deadpoola.
Mm-hmm. Trochę tak jest, rzeczywiście. On trochę...
Albo Deadpool jest bardzo Ryanowo. Mm-hmm. Wiesz, jest Ryanem wiadomo. Albo Ryan Reynolds po prostu jest Deadpoolem i nie może wyjść z tej roli.
Ale czy to jest coś złego? To znaczy, no ja nie. W tym filmie nie czuję, żeby to było coś złego.
To jest film, który ma taki vibe lat 2000-90. To jest takie kino akcji amerykańskie.
Tak.
Jeżeli ktoś Szklaną pułapkę, Zabójcza broń, to też jest kolejny tytuł. Pole do popisu. To może się gdzieś pośmiać.
Myślę, że może się dużo pośmiać.
I
w ogóle.
Sentymenty,
ja się dużo śmiałam na tym filmie. On jest świetnie zrobiony, bo jest tam i miejsce właśnie na humor i na takie kino akcji, ale takie niewymuszone.
Nie, właśnie to
takie
jest,
z uśmiechem, to jest kino takie akcji, nie na serio.
Znaczy, widzisz, że to kino akcji jest takie bardzo udawane.
No
że,
tak.
Że ci kaskaderzy czekają na to uderzenie. To jest to, co było w latach 90.
Ale ja uważam, że to jest właśnie, bardzo mi się to podobało w tym filmie. Bardzo. I bardzo dużo takiego fajnego humoru w nim było. Dużo się śmiałam.
No i Marcin Dorociński,
który, tak jak powiedziałam, no będzie za chwilę lalka. Teraz mamy Katastrofę w duecie, czy też Mayday, jak kto woli. On też, tak sobie pomyślałam, mówisz o Ryanie Reynoldsie, ja oglądając ten film też pomyślałam sobie, że no znowu gra złego Rosjanina, tak? Że to jakby jest taka łatka, która też do niego trochę przylgnie, ale...
Ja sprawdziłem. W 2019 był film polski Mayday. Dlatego nie dali tytułu Mayday, bo by im się
tak
to
myśli?
Myliło. No, zawsze mogli dać SOS.
Rozwiązań było dużo.
Wybrali to najgorsze.
Wybrali to, ale zachęcamy, żeby jednak zobaczyć tę katastrofę w duecie, chociażby dla Marcina Dorocińskiego, który no, jest tam naprawdę fantastyczny. No, tak jak w każdej swojej roli Marcin Dorociński. To jest bardzo zdolny aktor. Bardzo się cieszymy, że go mamy i że ta kariera gdzieś tam się rozwija.
Maxa mamy, tak?
Maxa też mamy, tak?
I składamy mu życzenia dzisiaj.
I składamy mu życzenia, bo Max Wieczorski ma dzisiaj urodziny. I dzisiaj od Maxa wywiad z Magdaleną Cielecką. Trochę nawiązujący oczywiście do Andrzeja Wajdy. Wywiad zarejestrowany na festiwalu Dwa Brzegi, więc proszę się nie zdziwić, jak tam usłyszycie kwestię, że są Dwa Brzegi i że jest pokaz filmu specjalny. Ale to szczegóły już za chwilę. Zostawiamy was z Maxem. I za tydzień wracamy.
Ze mną pani Magdalena Cielecka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o Wajdzie, bo w końcu rok stulecia urodzin mistrza zobowiązuje. Pani z Wajdą poznała się na festiwalu w Gdyni. Czy to jest dobry trop, czy to jest jakiś fake news?
Dobry, to znaczy nie się poznałam, tylko po prostu pan Andrzej był na festiwalu. Ja poznałam mistrza wtedy. Byłam wtedy z filmem Pokuszenie, za który dostałam nagrodę, więc pan Andrzej podszedł i pogratulował i szczęśliwie na tyle mnie zapamiętał. Podobał mu się zresztą film. No, przyjaźnili się też z Barbarą Sas, że potem zaproponował mi 2 albo 3 lata później rolę w Teatrze Starym w Klątwie Wyspiańskiego, a potem już był Katyń.
Potem już był Katyń, ale zapytam o ten teatr, bo to też jest bardzo ciekawe. My znamy Andrzeja Wajdę jako reżysera głównie filmowego, ale był też świetnym reżyserem teatralnym. Pani miała okazję współpracować właśnie w tych obu kontekstach. Czy Andrzej Wajda, reżyser teatralny, różnił się od Andrzeja Wajdy, reżysera filmowego?
Różnił się, bo ta praca się różni jednak. Na film pracuje rzesza osób, oczywiście w teatrze też, ale film rządzi się trochę innymi prawami, w innym trybie się go przecież kręci, nie po kolei, w dużym okresie czasowym. W filmie mniej od ciebie zależy, można powiedzieć. W teatrze mamy większą kontrolę, mamy czas na próby, na przygotowania, na błędy, a potem grane też spektakle codziennie albo w każdym razie w jakiejś powtarzalności mają szansę rosnąć, rozwijać się, zmieniać także. W filmie tego nie ma. Andrzej Wajda, nie można zapominać, był również malarzem. Był przecież po Akademii Sztuk Pięknych, wspaniale malował i ten zmysł malarski, plastyczny, często się zresztą odnosił w swojej twórczości do polskiego malarstwa. O jego ukochanym malarzem był Andrzej Wróblewski.
Kolega z roku.
Tak, który funkcjonuje przecież w jego kinie, ale w teatrze się to bardzo czuło w kwestii scenografii, oczywiście ujęcia pewnego estetycznego ujęcia. Scenografia była dla niego bardzo ważna. No zresztą autorką tych scenografii najczęściej była w jakimś tam już momencie Krystyna Zachwatowicz, Juk Kowarski. I ja bym powiedziała, że w teatrze był bardziej niecierpliwy, o dziwo, a na planie filmowym chyba lubił po prostu bardziej plan filmowy. Myślę, że się w teatrze mógł trochę nudzić, że to jednak ma swój powolny rytm. Filmowcy mówią, że nie lubią teatru, nie lubią chodzić do teatru, bo jak można oglądać film w ogólnym planie, 2 godziny albo i więcej czasami. Być może Andrzej Wajda też to miał, ale był wspaniały dla aktorów. Przede wszystkim kochał aktorów i kochał i w filmie, i w teatrze. Zresztą wielu z nich przecież z teatru implikował do filmu. Cały stary teatr grał w jego filmach w tamtych czasach, więc to też było niesamowite, że Andrzej Wajda nie zapominał o swoich teatralnych aktorach, gdy robił kolejne filmy.
To, co pani powiedziała, jest bardzo ważne, że Andrzej Wajda dbał o swoich aktorów, ale te różne historie od różnych osób, które współpracowały z Andrzejem Wajdą na planach, gdzieś tam wybrzmiewają. Czy on był otwarty na improwizację i na jakiś taki wkład aktora w tę rolę, czy jednak trzymał się tekstu, bo wiemy, że tekst był dla niego bardzo ważny.
Trzymał się tekstu i trzymał się scenariusza, które no, zazwyczaj były wspaniałe, ale nie był jakimś radykałem, który nie pozwalał zmienić przecinka albo kropki. Jest taka słynna anegdota Maji Komorowskiej o poduszce. Nie pamiętam, w którym to jest filmie. Nie wiem, czy nie w Wyroku na Franciszka Kłosa. To taki telewizyjny film Andrzeja Wajdy, gdzie Andrzej Wajda miał zaproponować, kiedy matka głównego bohatera granego przez Mirosława Bakę nad jego trupem, nad grobem swojego syna rozpacza i Andrzej miał jej zaproponować, czy żeby położyła poduszkę mu pod głowę i Maja Komorowska zapytała: Andrzej, czy ty się nie boisz, że to może będzie za duże, czy ty się tego nie boisz? A Andrzej powiedział podobno: ja się niczego nie boję, mam Oscara. Więc pozwalał i sobie na improwizację i zaufanym aktorom tak przede wszystkim ich słuchał, przede wszystkim pytał zawsze: no jak byśmy to zrobili, jak to widzisz, jak pani to widzi na przykład. I ja to pamiętam na przykład z filmu Katyn, ja to pamiętam, że on najpierw słuchał, to była zawsze współpraca, to było zawsze współtworzenie.
Dziś na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi wyjątkowy pokaz, przed pokazem spotkanie właśnie o Andrzeju Wajdzie. Pokaz filmu Wszystko na sprzedaż, a pani obecnie wystąpiła w Teatrze Telewizji w spektaklu Wszystko na sprzedaż. Jakie to były emocje wystąpić w filmie, który jest w filmie, w adaptacji teatralnej, filmu, który jest tak kultowy, bo przecież to jest historia w zasadzie pokoleniowa dla tego pokolenia artystów, aktorów, którzy w latach 60. stracili tego przyjaciela, jakim był Zbigniew Cybulski.
Ja, dla mnie na wielu poziomach wyjątkowa. Niezwykle mnie ta propozycja od Agnieszki, jak i Mateusza Atmana ucieszyła, bo to jest mój ukochany film Andrzeja Wajdy, więc ja trochę myślałam, że śnię, kiedy usłyszałam w telefonie tę propozycję. Miałam okazję właściwie zagrać Beatę Tyszkiewicz i to była druga jakaś nieprawdopodobna okoliczność. Dostałam słynny kubek Cybulskiego od Daniela Olbryskiego, który w tym naszym Teatrze Telewizji również zagrał. To był co scena, można powiedzieć, to była jakaś podróż sentymentalna i jakieś przeżycie i dotknięcie tajemnicy absolutu i czegoś świętego. Oczywiście nie podchodziliśmy do tego jak do świętości, bo spektakl jest pewną reinterpretacją i pewnym graniem z tym mitem filmowym, ale kręciliśmy w tych samych miejscach. Kręciliśmy w Spatifie, kręciliśmy na wytwórni filmów na Chełmskiej, właściwie reinterpretując, a czasami kalkując niemalże tak samo jeden do jeden niektóre sceny, bawiąc się tymi odniesieniami. Mam wrażenie, że powstała bardzo interesująca wersja, czy też dialog z mistrzem i z tym filmem. Niezwykle się cieszę, że miałam szansę to zrobić, że dzisiaj o tym też, myślę, porozmawiamy.
Wejście w buty Beaty Tyszkiewicz, może wejście w buty to jest bardzo nieoględne, nieprzyjemne określenie, ale jednak zmierzenie się z pewną legendą to jest duże wyzwanie. Czy kreując tę rolę udało się pani odejść trochę od tego, co Beata Tyszkiewicz stworzyła i czy w ogóle próbowała pani od tego odejść?
W pierwszej scenie, którą imitujemy dokładnie, jeden do jeden, starałam się być jak najbardziej panią Beatą Tyszkiewicz. Dałam sobie do tego prawo i myślę, że ona też to błogosławieństwo gdzieś tam do mnie wysłała. Wręcz takie było założenie, żeby to było maksymalnie identyczne. Takie same były kostiumy. Ja starałam się nawet naśladować jej tonację głosu, jej sposób wypowiadania kwestii, innych przecież zupełnie niż moje. Ale potem oczywiście w dalszej części tego tego przedstawienia już jakby musiałam znaleźć też swoją postać, znajdując tylko jakieś punkty styczne. Było to wspaniałe spotkanie, zwłaszcza, że ja z Beatą Tyszkiewicz zagrałam w takim filmie Zakochani, grała moją ekscentryczną ciocię. Bardzo się polubiłyśmy i za każdym razem, gdy się spotykamy, teraz już bardzo rzadko, dawno jej już nie widziałam, pozdrawiałam ją jedynie przez Karolinę Wajdę, to jest mi bardzo życzliwa i jest mi bardzo bliska, naprawdę.
Bardzo dziękuję. Wspaniałe opowieści.
Dziękuję.